Niech Pan obdarzy Was pokojem. Drodzy radiosłuchacze Radia Ain Karim, tutaj brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego, tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę bardziej, na spokojniej. Dzisiaj nad ranem wróciłem ze swoich rekolekcji, jak tydzień temu można było słuchać relacji z Ziemi Świętej. Wtedy byłem w Galilei, później w Betlejem, w Jerozolimie i w tych wszystkich przepięknych miejscach, gdzie mogłem doświadczać tego spotkania z naszym Panem Jezusem Chrystusem, ukrzyżowanym, zmartwychwstałym. Pamiętałem też o Was, drodzy parafianie, tam odprawiałem mszę świętą za parafian, zarówno w jedną, jak i w drugą niedzielę. To miejsce rzeczywiście jest piątą Ewangelią. Chrystus tam właśnie chciał przyjść na świat, tam chciał się objawić, wchodząc w historię zbawienia, którą Bóg Ojciec przygotowywał przez wiele stuleci wcześniej. Dzisiaj możemy zatrzymać się przy tych czytaniach niedzielnych na spokojnie. Trochę dłużej słuchaliśmy proroctwa Izajasza. Ta księga jest największą księgą Starego Testamentu i mówi o różnych wydarzeniach, o różnych historiach. Przed niewolą babilońską, która przyszła w VI wieku na Izrael, w czasie i po. Ten akurat fragment, który czytaliśmy wczoraj, który słuchaliśmy, jest właśnie z tego czasu, kiedy Izraelici są w niewoli babilońskiej, ale prorok zapowiada, że Bóg jest mocniejszy, że tak jak kiedyś otworzył morze, ścieżkę przez potężne wody, jak kiedyś wyprowadził ich z niewoli egipskiej, tak teraz ma moc wyprowadzić ich z tej niewoli babilońskiej, w której przebywają już kilkadziesiąt lat. Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody, który wyprowadził wozy i konie, także i potężne wojsko. Upadli już, nie powstaną, zgaśli jak knotek, zostali zdmuchnięci. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto ja dokonuję rzeczy nowej. Pojawia się właśnie. Bóg przygotowuje swój lud do drogi, do nowego wyjścia, które cudami przewyższy wyjście z Egiptu. Żeby jednak stać się wolnymi, muszą porzucić rozpamiętywanie klęsk przeszłości i otworzyć się na rzeczy nowe, które szykuje dla nich Pan. W kontekście autora żyjącego w Babilonii, zwracającego się do ludzi, którzy widzieli na własne oczy upadek Jerozolimy, wezwanie może oznaczać zakaz rozpamiętywania klęsk i grzechów przeszłości. Izrael odpokutował już swoje winy. Bóg zwraca się do nich ze słowem pociechy. Przeszłość nie może być im kulą u nogi. Bóg sam przypomina, że Izrael nie wzywał go i znudził się nim. Zamęczał go swoimi grzechami, występkami. Pan jednak przekreśla je i nie wspomina ich więcej. Bóg szykuje jeszcze większe rzeczy. Wezwanie, aby nie wspominać rzeczy dawnych, może być także zachętą do tego, by nie żyć tylko wspomnieniem dawnych cudów, które Bóg uczynił dla Izraela. Cuda wyjścia powtórzą się podczas uwolnienia ludu z niewoli babilońskiej, a obecna interwencja Boga przewyższy wielkością jego przeszłe czyny. Bóg nie jest tylko Bogiem przeszłości. Pan przygotował dla swego ludu cuda, o jakich nie śniło się ich ojcom. Tak jak niegdyś otworzył drogę przez morze, tak teraz otwiera im drogę na pustyni i sprawia, że popłyną nią rzeki. Wyruszcie w drogę. Z pozostałości dokumentów tamtej epoki oraz wykopalisk wiadomo, że Żydzi dosyć dobrze przystosowali się do życia w Babilonii i trudno im było porzucić stabilne życie i to, czego się dorobili, oraz na nowo wyruszyć w drogę do kraju, który leżał w ruinie i który trzeba było dźwigać z gruzów. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, to także zachęta, by lud stojący na progu nowego wyjścia nie ociągał się, lecz ruszał. To zaproszenie dla nas. Kolejne święta, ale nowa rzeczywistość. Rzeczywistość wojny, zagrożenia, uchodźców, zbrodni wojennych, dramatów, drożyzny, niepokojów, obaw o przyszłość. Każdy rok przynosi coś nowego, ale Bóg mówi dzisiaj, że uczyni jeszcze większe rzeczy. Może wspominamy, jak to dawniej było dobrze, a Bóg daje dzisiaj obietnicę, nadzieję. Tą nadzieją żyjemy. Na te święta wielkanocne czekamy, by Bóg przeszedł ze swoją mocą, by zmartwychwstał, w sensie, byśmy doświadczyli mocy tego zmartwychwstania. To drugie wyjście przypomina drugie stworzenie. Bóg poprzez cierpienia i przeciwności wygnania, a także poprzez miłosierdzie i miłość kształtuje sobie nowy lud, który ma mu oddawać chwałę. Jak kończy ten tekst autor, lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę. Bóg do tego nas zaprasza, wzywa i daje obietnicę, uczynię jeszcze większe rzeczy, piękniejsze. Może ci, którzy przeżyli już kawał życia i są u schyłku, wydaje się im, że wszystko, co najpiękniejsze, już za nimi. Ale przecież Jezus obiecał, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie jest w stanie pojąć, co Bóg przygotował. A nawet w tym obliczu starości, czy choroby, czy śmierci, można prosić o łaskę tego odchodzenia pośród bliskich, odchodzenia ze świadomością miłości Boga, odchodzenia pojednanym, by dać następnemu pokoleniu tą nadzieję, ufność, że dobrze jest być blisko Boga. Nie wspominajmy rzeczy minionych. To nie oznacza wcale, byśmy nie pamiętali naszej przeszłości. Za nią mamy być wdzięczni i o niej opowiadać. Ale Bóg przygotował jeszcze rzeczy piękniejsze, jeszcze rzeczy wspanialsze. Powróćmy za chwilę do następnego czytania.
Cierpieniem, zraniony i niewinny tak. Niósł ciężar i wstyd, niósł grzechy i winy, chorobę, ból i nasz strach. Na krzyżu spłacił swoją krwią. On zdradzony jak nikt, zraniony jak nikt, miał za nas tam iść z miłością. Thank you. za ramiona. Rozpięty był on, pan i król. Człowiekiem się stał i jak człowiek skonał, z miłością zniósł strach i ból. Każdy grzech
wspominajcie rzeczy minionych, oto wszystko czynię nowe. Nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu. Bóg daje tą obietnicę już pod koniec tego Wielkiego Postu, zapowiadając jeszcze większe rzeczy. Nie tylko wyprowadzenie z niewoli babilońskiej, ale z niewoli grzechu. Bo Chrystus przychodzi na świat, aby nas zbawić. I święty Paweł, który pisze list do Filipian, dzieli się refleksją z własnego życia i mówi: wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa mojego Pana. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieć, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa. Sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze. Przez poznanie Go, zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach. W nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonały, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Paweł pisze ten list do Filipian z więzienia. Może z Efezu, może z Cezarei lub z Rzymu. To list podziękowania za wsparcie i serdeczność okazaną mu przez wspólnotę. Zapewnia w nim Filipian, że misja głoszenia Ewangelii pomimo jego uwięzienia nie została wstrzymana, a on sam ma się dobrze. W liście odnajdujemy też jeden z najdojrzalszych opisów cierpienia Pawła, który łączy się z krzyżem Pana Jezusa oraz przejmujące wezwanie do radości w Panu pośród przeciwności. Czytanie, które słyszeliśmy, jest charakterystyczne z dwóch powodów. Po pierwsze, Paweł po raz kolejny stawia się wobec wspólnoty jako wzór do naśladowania. Po drugie, zwróćmy uwagę na metaforę biegu podczas zawodów sportowych, którą stosuje apostoł do opisania własnego życia. To swoisty rachunek życia Pawła, dotyczący przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci. Zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, jak sportowiec chcący pierwszy przekroczyć metę. Paweł nie wspomina już rzeczy dawnych. Jest wdzięczny Bogu za wszystko, co otrzymał, ale to poznanie Chrystusa, spotkanie Go, bycie z Nim jest najwspanialszą rzeczą. Odkrycie usprawiedliwienia za darmo, z Jego łaski. Jasny cel życia wiecznego. Paweł doświadczył tego w swoim życiu. Najwyższą wartością jest dla Pawła posiadanie Jezusa. Bycie z Nim. Życie w Jezusie. Oznacza ono wyrzeczenie się swojej ludzkiej sprawiedliwości związanej z pełnieniem uczynków prawa, w której Paweł pokładał nadzieję na zbawienie jako faryzeusz. Od tej pory być sprawiedliwym według Pawła to naśladować Jezusa cierpiącego i ukrzyżowanego, aby w ten sposób dojść do radości zmartwychwstania w Nim. Ale Paweł też jest świadomy tego, kim jest. Swojej słabości koryguje wrażenie, jakoby był już uczniem doskonałym, żyjącym w Panu, oczekującym spokojnie na swoje zmartwychwstanie. Podobieństwo do ukrzyżowanego zdobywa się przez całe życie. I apostoł porównuje to do biegu. Wytęża on wszystkie siły, jak sportowiec chcący pierwszy przekroczyć metę, aby stać się podobnym do swojego Pana i zdobyć nagrodę życia wiecznego. Zapomina o tym, co za nim, o swojej przeszłości, dawnym życiu, utraconej pozycji społecznej, nawet przynależności do Izraela, a koncentruje się na celu biegu, nagrodzie życia z Jezusem w niebie, do jakiej wzywa Bóg. To też nasz cel. Szczególnie będziemy go odkrywać w tym czasie świąt paschalnych, już całego Wielkiego Tygodnia, od Niedzieli Palmowej, potem przez Wielki Czwartek, Wielki Piątek, ciszę sobotnią, aż do radości zmartwychwstania w liturgii nocnej i o poranku. Pędzę ku wyznaczonej mecie, bo sam zostałem zdobyty, a wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa, Chrystusa Jezusa, mojego Pana. I my też mamy ten cel, ten kierunek, jak Paweł, mamy o co walczyć, dokąd zmierzać, by poznawać Chrystusa, by kochać Boga i kochać drugiego, nawet nieprzyjaciół, by żyć miłością, którą Bóg nas obdarował. Za chwilę powrócimy do następnego czytania, do Ewangelii według świętego Jana.
Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy i wzywamy Twego imienia. Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy, opowiadamy wszystkim Twe cuda. Radować będziemy się na wieki. Zaśpiewamy nową pieśń Bogu. Emanuel, Bóg jest z nami. Emanuel, Bóg miłością jest. Emanuel, miłością jest. życia się wypełni. Słowo Boże dzisiaj się wypełni w nas. Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy i wzywamy Twego imienia. Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy, opowiadamy wszystkim Twe cuda i radować będziemy się na wieki. Zaśpiewamy nową pieśń Bogu. Emmanuel, Bóg jest z nami. Emmanuel, Bóg miłością mnie.
Chwilę usłyszymy Ewangelię, którą bardzo dobrze znamy. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Usłyszymy historię kobiety pochwyconej na cudzołóstwie. Zwróćmy uwagę, że próba oskarżenia kobiety winnej grzechu to tylko pretekst, by oskarżyć Jezusa. Zauważmy, że scena ewangeliczna sądu nad kobietą poprzez próbę sądu nad Jezusem przeradza się w sąd nad tymi, którzy ją oskarżają. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. A postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie, schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co powiesz? Plan jest prosty. Jezus, do którego przeprowadzono kobietę pochwyconą na cudzołóstwie, ma wpaść w pułapkę faryzeuszy. co powie nauczyciel znany z miłosierdzia i miłości do grzeszników. Jeśli weźmie ją w obronę, sprzeciwi się Mojżeszowi i wyda na siebie wyrok. Jeśli nie, przyzna rację faryzeuszom. Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. Czyżby chciał zignorować intruzów? Może gra na czas, zbiera myśli. Być może zapisuje na piasku grzechy kobiety, które zaraz przekreśli. A może wypisuje tam grzechy faryzeuszy? Może to gest sędziego, który w kontekście grecko-rzymskim spisuje wyrok, zanim go odczyta. A może to nawiązanie do księgi Jeremiasza, gdzie prorok zapowiada, że ci, którzy odwracają się od Boga, zostaną zapisani na ziemi i znikną. Niektórzy widzieli w geście Jezusa aluzję do księgi wyjścia i nakazu prawa, aby nie łączyć się z nieprawym w jego świadectwie. W geście Jezusa dostrzec można jeszcze inne podobieństwo. Bóg na Synaju własnym palcem zapisał Izraelowi prawa. Wstąp do mnie na górę i pozostań tam, a dam ci tablice kamienne. Prawo i przykazania, które napisałam, aby ich pouczyć. Teraz Jezus pisze je od nowa, w duchu miłosierdzia. Kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Kiedy faryzeusze nieustępliwie domagają się odpowiedzi, Jezus jej udziela. Lecz co istotne, wstaje. Wyprostowana postawa oznacza tego, który zabiera głos, który ma władzę. Następnie wydaje sąd. Faryzeusze i uczeni z sądzących stają się osądzanymi. Zmiana perspektywy sprawia, że jeden po drugim zaczynają się rozchodzić. Każdego z nich prawo osądza. Każdy potrzebuje miłosierdzia. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Kobieta tkwi ciągle w pośrodku. Nie jest to już jednak znak hańby. Teraz znajduje się w centrum uwagi. W centrum uwagi Jezusa. W centrum uwagi czytelnika. Augustyn krótko i sugestywnie podsumował tę pełną napięcia chwilę trudną do oddania grą słów. Relicti sum duo, misera et misericordia. Parafrazując, pozostało ich tylko dwoje. Ona, nieszczęśliwa, misera, i on, czyste miłosierdzie, misericordia. Relicti sum duo, misera et misericordia. Kobieto, gdzież oni są? Jezus znów przybiera postawę sędziego. Podniósłszy się, pyta. W odpowiedzi po raz pierwszy i ostatni słyszymy głos kobiety. Mówi do niego: Panie, uznając jego władzę nad swym życiem. Jezus zdejmuje z niej piętno hańby i odrzucenia tak szybko nałożone przez ludzkich sędziów. Rozmawia z nią, zwracając się do niej tak, jak zwraca się do własnej matki, z ogromnym szacunkiem. Niewiasto, ja ciebie nie potępiam. Idź, a odtąd już nie grzesz. Tym zdaniem Jezus ukazuje, że jest jeden człowiek, który może ją osądzić. Tym człowiekiem bez grzechu jest On sam, Jezus. Jedyny sprawiedliwy, mogący osądzić kobietę. Nie potępia jej. Odsyła ją jednak z wezwaniem do nawrócenia. I tak też jest z nami. Ta Ewangelia z piątej niedzieli Wielkiego Postu to przynaglenie dla nas, by nie wątpić, że Bóg chce przebaczyć każdemu z nas. I by też nie sądzić nikogo. U progu już Wielkiego Tygodnia. Idź i nie grzesz. Nawróć się. Nie sądź drugiego. Kochaj i nie wątp o tej miłości miłosiernej, jaką ukochał cię Pan.
Modlitwa ma sens. Układam swe dłonie i kreślę znak krzyża. Upadam na ziemię i wołam do Ciebie. A w sercu znów smutek, na twarzy zawiodłam cię kolejny raz. Wybacz mu słabość, wybacz mi kolejny raz. Jestem tylko człowiekiem, przepraszam cię. Wybacz mi, nie umiem pokonać mych grzechów. Wybacz mi, bo chcę być tylko z Tobą. Wybacz mi, Jezu.
Podsumowując te czytania z wczorajszej Ewangelii, korzystając z komentarza Jutro niedziela, Idź naśladuj Boga księdza Przemysława Ślinińskiego i księdza Marcina Kowalskiego, możemy zobaczyć, że te czytania podsuwają motyw konfrontacji przeszłości z przyszłością. Pierwsze czytanie potwierdza, że przeszłość nie może przyćmić tego, co dopiero ma się dokonać. Cuda znane ze wspomnień mogą raz jeszcze się wydarzyć. W Ewangelii jesteśmy świadkami próby rozliczenia kobiety z jej przeszłością. Faryzeusze, kierując się prawem, próbowali rozliczyć ją, stosując karę i potępienie, śmierć, która zamyka przyszłość. Tymczasem kobieta, słysząc werdykt Jezusa, doświadcza miłosierdzia i odpuszczenia grzechów. Jest rozliczona w sposób otwierający jej przyszłość. Idź i nie grzesz więcej. konfrontacja, przeszłość, przyszłość dotyczy samego Boga, który nie daje się zamknąć w obrazie przeszłości. Oto go dokonuje rzeczy nowej, mówi w pierwszym czytaniu, zapowiadając otwieranie dróg wszędzie w najbardziej niewyobrażalnych dla człowieka miejscach, jak woda czy pustynia. Jezus, piszący palcem po piasku, uświadamia, że Boga nie można zamknąć w statycznym obrazie przeszłości. Bóg wciąż pisze historię zbawienia świata, twoją, moją, naszej wspólnoty. Historię zbawienia Ukrainy, Rosji, Polski. Bóg jest mocniejszy. Módlmy się z ufnością o pokój. Prośmy Pana. Niech On nam pomaga, niech nas prowadzi, byśmy mieli tą ufność i uwierzyli dzisiaj, że jest ta przyszłość przed nami, którą Bóg przygotowuje, również dzisiaj. Ale by móc tą przyszłość wejść, trzeba zamknąć przeszłość. To znaczy zanurzyć ją w Bożym miłosierdziu. I to jest ten czas wchodzenia już w ostatni moment Wielkiego Postu, w czas pojednania z Bogiem, nawrócenia, spowiedzi, modlitwy, postu, jałmużny. Ostatni moment, by dobrze przeżyć święta, by dobrze się do nich przygotować. Niech Pan obdarzy was pokojem. Już za chwilę Niedziela Palmowa. Jeszcze tylko na koniec zaproszę na tą niedzielę, że jest konkurs palm. Nie będzie w po mszy świętej o godzinie 11 Drogi Krzyżowej. Będziemy świętować, ale też z uwagą i powagą słuchać męki pańskiej. I z jednej strony śpiewać Hosanna, a z drugiej strony uświadamiać sobie, że to my wysłaliśmy Chrystusa na krzyż. Ale On przebaczył nam. I przebaczając przeszłość, otwiera przed nami przyszłość. Niech Pan obdarzy was pokojem. Brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Skomielnej Czarnej.
Droga krew zra Jezusa skropiła krzyża pień na drewnianym ołtarzu. Jezus złożył życie swe. Bezlitosny żołnierz rzymski, dawcy życia zadał cios. Jednak grób go nie Jezus w mocy zmartwychwstał. On tylko chce cię kochać. On chce dopomóc ci. Choć nie jesteś ten grzechy Bóg przebaczy. przeszłość już jest zapomniana. Więcej Bóg nie wspomni jej. Oddaj Jemu swoje życie. Choć nie jesteś ten.